czegoś do piska. Mam uprzejmą prośbę do Państwa, żeby wyciszyć telefony komórkowe, żeby nam nie przeszkadzały. Państwo radni, otrzymaliście projekt porządku obrad, są jakieś propozycje zmian? Nie, jest za przyjęcie porządku obrad? Jednogłośnie dziękuję. Przechodzimy do punktu pierwszego, zaopiniowanie uchwały w sprawie przedstawienia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LIBAK 2 części ABC druk 2265. Zgodnie z ustaleniami sprzed dwóch tygodni ja na sesji poprosiłem panią dyrektor o obecność, panią dyrektor o spraw prawnych, która ma największą wiedzę w temacie niuansów prawnych dotyczących tych nieruchomości i konsekwencji, rozumiem, tego oto przystąpienia do planu miejscowego. Biuro planowania teraz się konsultuje. Telefon jest przedmiot do aspektów prawnych. Będzie tam wygląda troszeczkę na świetną sytuację, bo ja mam takie poczucie, że radni jakby potrzebują więcej wiedzy. Oczywiście pod warunkiem, że pojawiło się coś nowego ponad to, co było na sesji. Nabywca roszczeń, tak? No bo firma reaktywowana pod nazwą LIBAN sprzedała to roszczenie usługi deweloperskiej i nabywca roszczeń wyraził wolę rozmów na temat tego, że odstąpi od roszczeń, jeżeli gmina mu uchwali plan, zmieni plan, tak? Listowy, na tym terenie.
W aktualnych procesach, pierwszy proces, ja to mówiłam szczegółowo na sesji, pierwszy proces, który został zainicjowany w 2006 roku, jest to proces, którym powodem jest spółka LIBAN. Ten proces dotyczy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres od 1996 roku do dnia dzisiejszego. Termin rozprawy mamy tutaj zakreślony na grudzień. Natomiast drugi proces za późniejsze okresy i za inne działki na tym terenie wyłączył już nabywca działek, spółka UBR Residence Park Zakopiana, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ogółem te roszczenia złożone w procesie, kwota na
21 do 840. A te 21,91 czy to jest plus 91?
Nie, tam mówię całościowo. Wszystkie, które były zgłaszane, wszystkie obowiązki, które spółka podejmowała, jedna czy druga, wezwaniami do kół ponownych. To są takie, można powiedzieć, symboliczne postępowania, bo one się kończą na jednej rozprawie, strony nie dochodzą do ugód, ale były zgłaszane.
No tak, tylko że z punktu widzenia formalnego wstępy rozmowy między gminą a składającym roszczenia nie mogą być przełożone na zapisy planu miejscowego. Dlatego, że my go podejmiemy w tej kadencji i w tej kadencji go na pewno nie skończymy. Prawda, pani doktor?
Prawdopodobnie
nie. Znaczy tam niektóre się plany udają zrobić w roku, ale to tylko wtedy jak prezydent Kulik za tym chodzi, ale to za to nie będzie. Mam na myśli skład sobie. Natomiast generalnie trwa to ponad 2 lata. W związku z tym no my nie jesteśmy w stanie się zdeklarować ile, nawet gdybyśmy się w tym samym składzie spotkali w przyszłej kadencji, no to przecież my nie możemy zagwarantować temu podmiotowi, że Rada wyrazi zgodę na jego oczekiwania, które po pierwsze mogą być niezgodne ze studium, a po drugie radni mogą dojść do wniosku, że nie chcą dać maksymalnego wskaźnika ze studium, tylko na przykład niższe.
Tym bardziej, że spora część tych terenów jest dzisiaj budowlana. To nie jest za wymiana terenów niebudowlanych na budowlane, tylko jednorodzinnych na jednorodzinne i wielorodzinne w parametrach jednorodzinnych. Teoretycznie może się wszystko zmienić i nie zmieni się nic. I wtedy jakby no, będzie problem, że gmina zrealizowała, tak naprawdę nic nie zmieniła. Więc pytanie jest takie, czy jest w ogóle sens do tego planu przystępować pod kątem tego roszczeń, bo no, ja nie widzę bezpośredniego, nie tylko nie widzę przełożenia bezpośredniego, ale również nie widzę żadnej gwarancji, że ten plan cokolwiek zmieni na przyszłość. Rada może też panu nie uchwalić. Po 2 latach ciężkich prac w biurze planowania przecież firmy wykonawczej, rada plan odrzuci. To się w historii zdarzało. W związku z tym jakby no, to jest bardzo taki, to bardzo cienkim ludzie wszystko procedowane. Pierwsza, po drugie, no, myśmy ten plan uchwalali chyba w 2014 roku, albo pod koniec 2013. Ja pamiętam mieszkańców, którzy na przykład nie chcieli połączenia ulic od Pętli w Worku Fałęckim z Jagodową. No, żeby to osiedle wybudować, no, to trzeba by je skomunikować właśnie z Jagodową, więc zakładam, że tam będzie spory protest, tym bardziej, że te tereny dzisiaj zielone będą stricte budowlane, no, a tak jest specyfika tej dzielnicy, że ona też mocno zielona. Nie wiem, bo mi się wydaje, że społecznie tak średnio zaakceptowali taka propozycja. Ale okej, okay, a to jest państwo? Adam mi dobrze zaprosił.
Ja
wiem,
że
takie
tam, wiem, że nie mam również oczy proces, właściwie proces, który nie jest zakończony, dotyczący terenów działki dwóch, trzech działek, które znajdują się osiedle przy ulicy Żywieckiej. I czy z te roszczenia również rozumiem, są włączone te.
Nie.
Bo gmina, czy na dzień dzisiejszy gmina wybudowała kiedyś w Krakowskiej Zakłady Solne, wybudowały budynki potem skomunalizowane dla pracowników, to jest całe osiedle, tam widać do produkcji i poniżej. Tam jak pan przyszedł, wrócił do tego zdjęcia.
Do pierwszego stadia.
Oto tak tutaj jest Goryczkowa w dół, to jest osiedle. I przez połowę tego osiedla biegnie działki, które, bo to całość była również wiwana wszystko. Ale biegną działki, na których są posadzone budynki komunalne. I do dzisiaj mieszkańcy nie mogą przystąpić do wykupienia tych mieszkań, dlatego że to oczywiście postępowanie sądowe pod ustawą Libana o zwrot tej nieruchomości. Oczywiście no, nie wiem, czy to jest możliwe, czy niemożliwe, dlatego że są budynki, które to nie przewyższają wartości w jakiś sposób. Może to nieruchomość, o której mówimy. Czy tu są też również te 90 milionów?
zmianą planu, a także troszeczkę, tak, troszeczkę powyżej, tak? Tak, troszeczkę powyżej. Czyli tam, gdzie się mieści ten ośrodek spokój i rekreacji, ten
rynek. Gdzie
się tak, nie chodzi o zabudowę, nawet bardziej na w tych postępowaniach sądowych. Myślę, że proszę się, tu nie mam informacji, ponieważ te postępowania prowadzone są w wydziale
a jeszcze jedno pytanie, czy były w jakiś sposób, nie wiem, sprawdzane wiarygodność, w jakiś sposób spółka Liban jak gdyby rozpoczęła, reaktywowała się i wykazywała dokumentami, ja byłem swojego czasu w Warszawie właśnie między innymi jako przewodniczący w sprawie tych budynków komunalnych i zwrotu tej potencjalnej nieruchomości i tam zaglądałem do tych dokumentów, no miałem na przykład wątpliwości, na który prawnie w jakiś sposób w ogóle spółka Liban się reaktywowała i wystąpiła z roszczenia. A są oczywiście, tam mamy taki przykład z celem, że to przyznamy. Czy Państwo próbowaliście w jakiś sposób też te dokumenty wyrazić?
Dziękuję bardzo.
Cieszę. szczerze mówiąc nie pamiętam ustaleń, że czegoś nie będzie albo coś będzie pod Pofańskim, ale nie dowiemy się to. Natomiast, okej, okay, czy ktoś jeszcze od Państwa? Nie widzę. To w takim razie opiniujemy. To jest za zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia sporządzenia miejscowego planu zakresu przyczynowego dla obszaru Liban 2, część ABCD. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11. Opinia negatywna. Przejdziemy do punktu drugiego, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu miejscowego. Dziękuję Pani Dyrektor. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu miejscowego planu dla obszaru Mistrzowice Księdza Jantarza. Druk 2259. Przypomnę, że omówiliśmy plan, rozpatrzyliśmy uwagi, odbyliśmy dyskusję. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę. W takim razie kto jest za opinią pozytywną tego projektu uchwały? Jednogłośnie, dziękuję. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zalecenia przestrzennego obszaru Rucze i Rewo Lice Czerwony Marki 2261. Przypomnę, że plan omówiliśmy. Zadawaliśmy pytania, rozpatrzyliśmy uwagi. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Nie. Proszę bardzo, pan doktor Walasz. Do mikrofonu.
Kazimierz Walasz. W planie Czerwonej Marki tam była wytyczona taka trasa spacerowa wzdłuż pośrodku tego terenu. Tam jest taka aleja...
Obok księży...
Czerwonej Marki. Tak. Wiem, już szpitala. I tam była taka propozycja, ja proponowałem to, żeby tam ten obszar tego spacerowego terenu poszerzyć tam na do szerokości jakichś 70 metrów. I o ile ja wiem, tam ten nie został uwzględniony. To jest bardzo istotne, dlatego że ja uważam, że to jest w tym obszarze jedyny teren taki spacerowy, który będzie na trwałe w tym obszarze, to takie pozyplanty miejscowe, które były bardzo potrzebne, zwłaszcza przy tej dużej presji zabudowy i rodzinie, która tam już jest i która jeszcze powstanie.
Tylko wie pan co, po pierwsze jest po terminie zgłoszenia poprawek, a po drugie tam obok dzisiejszego takiego traktu naturalnego, że tak powiem, jest jeszcze wytyczona droga, więc summa summarum to będzie miało, nie wiem dokładnie ile, ale parę dziesiąt metrów szerokości będzie miał tam jeszcze. Tylko nie wiem dokładnie ile, bo taki
wytyczny jest. To jest
oczywiście licząc drogę.
No tam jest chyba 0,20 metrów z tego co ja pamiętam. No,
przecież jest to za mało. No, chyba trochę więcej, bo depta, dwa szpalary drzew i droga to będzie więcej niż 20
metrów. Znaczy, jak się weźmie pod uwagę te szpalary drzew z rzutką, no to się okazuje, że to byłoby więcej, a jest to już przeznaczone na drogę, no, czy po prostu pod teren zabudowany. Także ja to
pan jeszcze
nie to. Pani dyrektor, proszę się może.
Szanowni Państwo, w naszej ocenie zarezerwowany teren to jest szerokość około 40 metrów i tam to ograniczenie jest jeszcze pokazane i nie przekracza linią zabudowy, proszę zauważyć.
Tak.
W związku z tym to nie tylko mówimy o oznaczeniu jak gdyby geograficznym w postaci liniami rozgraniczającymi wyznaczenie tego obszaru, ale po to, żeby ewentualna zabudowa nowa powstała, to ona może powstać nie bliżej niż tutaj, tak jak jest linia zabudowy.
Tak, panie dyrektor, tylko że jeżeli właściwie teren ma sobie ogrodzenie wzdłuż linii zielonej, to nie będzie ten teren dostępny.
No nie będzie.
No właśnie, ja o to chodziło właśnie, żeby to był jeszcze szerszy teren zielony.
Ale właśnie będzie Skarb Państwa może dostępny. No w ramach dobrej zmiany.
Bardzo słabo.
No, a ja nie, ja wierzę. Oglądałem to po w ostatnio wierzę mocno. Czy ktoś z Państwa jeszcze prawie powiem? Znaczy w każdym razie możliwość poprawek już nie ma, ponieważ termin minął w czwartek. Nie widzę. W takim razie kto jest za opinią pozytywną do projektu uchwały w sprawie planu miejscowego obszaru Ruczej ulica Czerwonych Maków 2261, to jest Państwa za? 4 za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące, opinia pozytywna. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zakresu przestrzennego obszaru Piechowice Ogród Akademicki, druk 2263. Przypomnę, żeśmy go omówili, przedyskutowali, zaopiniowali rozpatrzenie uwag i teraz otwieram dyskusję. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Kto jest za opinią pozytywną tego projektu uchwały? Jednogłośnie, dziękuję. Zmieniła się liczba głosujących. Prezentacja projektu miejscowego planu zakresu przestrzennego obszaru Brunowice, rejonu miejscu koncentracji usług. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chcieliśmy Państwu przedstawić projekt planu, który został nazwany Produkcja Rejon Koncentracji Usług. Plan jest opracowany przez firmę zewnętrzną, przez firmę łódzką GART. Przystąpienie do opracowania tego planu nastąpiło 26 sierpnia 2015 roku. Cena, wiadomo, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wpłynęło na etapie sporządzania planu 28 wniosków. O tych szczegółach dotyczących wniosków za chwilę pan projekta dla wielkości 60 hektarów. Jego opracowanie, tutaj powiedziałam, rozpoczęcie sierpnia 2015, dzisiaj mamy 2017 rok, ale prace nad nim były prowadzone z pewnymi zatrzymaniami związanymi z tym, że niezwykle istotne dla tego obszaru było rozwiązanie układu komunikacyjnego, a szczegółowo mówiąc przebieg linii tramwajowej projektowanej w tamten rejon. My przynajmniej trzy razy z projektem planu byliśmy zatrzymywani w związku z konsultacjami, które były prowadzone na właśnie przebieg tejże trasy tramwajowej i samej pętli. Myślę, że o tych szczegółach pani projektant powie. W związku z tym bardzo proszę, oddaję głos przedstawicielka firmy GART Łódzkiej.
Dzień dobry panie przewodniczący, panie państwo radni. Przepraszam, że trwa otwieranie projektu. Niestety nie spokojowałam wcześniej. wspominałam, są to wnioski o utworzenie terenów zielonych, przeznaczenie terenów do obiektów wielofunkcyjne, ograniczenie wysokości, zwłaszcza od ulicy Chełmońskiego oraz były też wnioski o uspokojenie ruchu na ulicy Chełmońskiego, a nawet o przeznaczenie jej na deptak. Sąsiednim planem jest Bronowice Małe o RODO w Katynie. Wersją wynikową, już właściwie po tym, jak dostaliśmy ostateczny projekt linii tramwajowej, która ma mieć pętlę na tym terenie, jest właśnie ten rysunek. Wyznaczono tereny zieleni izolacyjnej od ulicy Chełmońskiego, a także przy galerii Bronowice. I zaproponowaliśmy także ciągi piesze, które łączą, prowadzą aż od ulicy Chełmońskiego do właściwej ulicy Konrada. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję pani bardzo. Otwieram dyskusję, czy jest państwa radni.
Ja mam taką zasadniczą uwagę, bo wydaje mi się, że pojawił się ten zarezerwowany potencjał tego. Takim głównym wnioskiem z konsultacji i całego przebiegu tramwaju, które dojście do tej tęczy od strony północnej. I jakiś ciąg pierwszy powinien się tam pojawić, bo jakby mieszkańcy, którzy stwierdzili, że dobrze mogą iść na kompromis pozostałych i nie będą protestować przeciwko trasie wzdłuż Konrada Jasnogórskiej. Mówili, że to jest realizowane pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich dróg dojścia. I o ile w planie planujące systemów takie rzeczy są uwzględniane, o tyle w tym planie jakby zapominamy, że na północ od tej pętli będą mieszkać ludzie. Zakładamy, że tam będzie teren szybowy i część mieści idzie kilometr naokoło do tramwaju. No dobrze, to jest naokoło. Ja mówię o bezpośrednio najkrótszą drogą z tego tam terenu zielonego, który mamy wzdłuż ulicy Chałmińskiego do pętli. To nie jest duży fragment, to można byłoby narysować KDX i byłoby przejście zapewnione. To jest moja główna uwaga, bo pozostałe sprawy dotyczą jakby usług, które i tak już tu są zagospodarowane. Choć może jeszcze jedna sprawa, która wydaje się być ważna i liczymy na to, że zostanie jakoś wyprostowana w planie, czyli to nieszczęśliwe skrzyżowanie między wyjazdem z terenu Ikei, a wyjazdem na teren Galerii Bronowice na parking podziemny, gdzie ten wjazd jest górnym wjazdem do galerii, może jest bocznym według galerii. I automatycznie mamy tam takie skrzyżowania, w którym cały czas jest problem. Znaczy zapieści albo pieści nie mogą przejść, albo samochody same nie wiedzą kierowcy. Co drugi kierowca nie wie, co zrobił na skrzyżowaniu, bo ma zaraz drugie skrzyżowanie. Efekt końcowy jest taki, że tu mamy chroniczny korek, to jest w ogóle niedrożne. To też powinno zostać uwzględnione, bo przepraszam bardzo, ale plan w takim kształcie, jak tu jest, to ja bym tam sam. Bo to jest odtworzenie tego, co jest, bo po prostu tyle. A tu nie ma żadnej myśli rozwiązania problemu.
Czy to jest jeszcze? Głos?
Mam pytanie dotyczące czterech wypowiedzi. Po pierwsze, w których miejscach będziemy możemy się spodziewać, że będzie ich dogęszczenie przez klimatowe zmiany wysokości albo poprzez budowę nowych obiektów. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jak jest zorganizowany wyjazd z tego kompleksu ruchu miejskiego, to znaczy przez jakiś czas był lewostrzem, lewostrzem jest kierowany. Moje pytanie jest, jak komunikacyjnie udźwignie ten obszar. To rozwiązanie komunikacyjne będzie takie, że ten obszar będzie skomunikowany właściwie, czyli RODO w Katyniu nie będzie zablokowany przez to, że wszystkie samochody będą z tego obszaru wyjeżdżać na RODO, żeby nawrócić w kierunku mobilu.
Tak jak się dzieje dziś.
Proszę?
Tak jak się dzieje.
Tak jak się dzieje.
Więc
odpowiadając
na pierwsze pytanie. W terenie na północy jest, są możliwości, że tam coś powstanie. tylko tam zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, że częściowo ten teren ma wrosowaną strefę niższej zabudowy, czyli obwodnicy Chałmińskiego, ona będzie mogła być tylko do 13 metrów, z uwagi na to sąsiedzkie zabudowy mieszkaniowe. Tak samo jest w Chałmińce O2, gdzie już jest projekt pozwolenia na budowę, tam też były wolne działki. Jeszcze w terenie UCO 3, on w tym momencie jeszcze nie jest zabudowany, więc będzie mógł być zabudowany. I istnieje też możliwość, że w terenie UCO 4 ta zabudowa ma znów strefę wyższej zabudowy, czyli o ulicy Konrada i Jasnogórskiej będzie ta zabudowa mogła być wyższa niż obecnie. W terenie UCO 4 jeszcze jest możliwość dobudowy czegoś. W tym momencie jest tam stacja paliw, ale są też jeszcze wolne działki. Odnosząc się do komunikacji, my tutaj właściwie tak zachowaliśmy ten stan istniejący w centrum wewnątrz planu. Jest poszerzona ulica Konrada, no ale nie przesądzamy jakby rozwiązań komunikacyjnych.
Ma pan takie analizy?
Nie mam ich teraz przy sobie, ale tak były robione. Załącznikiem tutaj były też do poprzedniego etapu. Jest taki dokument, jak uzasadnienie tych przyjętych rozwiązań. Tam były te analizy robione.
A nie brak tego?
Tak? Nie jest tak.
Ja radę posiadam zawsze.
Ja mam jeszcze taką uwagę, KTD 3. Tutaj jak wpada do Chałmińskiego, ono się kończy w chwili obecnej tak jest narysowane, takim niesympatycznym zakręt, ale przyczepny, taki prawoskrętny powiedzmy i to powoduje, że gdy samochody jadą w stronę Jasnogórskiej, chcą się skręcić na ulicę, to zajeżdżają na pas prawy i uniemożliwiają wyjazd. Dlaczego tego się na etapie planu nie prostuje? Znaczy w ogóle pytania mam dwa. Dlaczego tutaj tego nie zrobiono? Pytanie drugie, dlaczego nie przewidziano rozwiązania komunikacyjnego uderzającą do tą sprawę, o której mówiłem w okolicy galerii Gronowice i terenu Ikei. I czy zostanie to poprawione? Bo ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli głosować taki plan, to jest kuriozalne. W ogóle nie mam, ten teren nie wymaga tego planu, zostanie poprawione.
Jeśli chodzi o drogę
Kanady
3, to oczywiście sprawdzimy. To jest w tym momencie obszar podziału. Nazywane są kolokwialnie. Oczywiście jest to do przemyślenia jeszcze raz i ewentualnie do poprawy. Jeśli chodzi o Pana pytanie o zaopatrzenie, znaczy o komunikację, no to oczywiście też jest do przemyślenia. W tym momencie to jest tak, to konstytuowanie stanu istniejącego, no oczywiście do przemyślenia.
Ja rozumiem, że te dzieci widać, tylko że na etapie wniosku, czy mój rozwój w tym planie wielokrotnie było podkreślane, że trzeba coś zmienić właśnie w tym miejscu, zaproponować to rozwiązanie, bo ono w chwili obecnej jest nie wiadomo. Ono w chwili obecnej jest po prostu złe i każdy, co tam pojedzie, po prostu będzie miał to wrażenie, że coś tu jest nie tak. No i jeśli mamy to usankcjonować planem, to ja się pod tym nie podpiszę, nie wiem, za głosowanie, to się nie da.
No rozumiem, był ten projekt przedstawiany już z Witowi, no na razie nie mieliśmy od nich żadnych też wskazań.
Czy pani chce pamiętać, bo tutaj na pewno może postać jeszcze ktoś dalej handlowy. Takie tyle zwiększone. W związku z tym, czy potwierdzanie planem miejscowym, układu drogowego, który ma po jednym pasie, nie ma nawet lewo czy prawo skrętu, to jest absurdalne. No. Tak jak mówił tutaj radni. W sobotę najbardziej korkuje się między Kastoramą, Ikeą i Galerią Gronowice. To jest chyba najbardziej śmieszny korek, ponieważ tam są wjazdy i wyjazdy przez nieco co 7, no może co 10 metrów. I naprawdę, jeżeli robi się taki plan stricte komercyjny, to on powinien przewidzieć to, że te budynki się kiedyś wybudują. Parametry zabudowy pani dała dość intensywne. Ma propozycję rozwiązań z wyjątkiem tramwaju. W zasadzie nie ma. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia. Pani powiedziała, że na terenie UCO2 jest pozwolenie na budowę. A na co?
Na
obiekt
usługowy i sensowany.
A to jest kino? Czy coś innego?
Nie,
to jest
kolejne
miejsce. Okej, zasadzie ja mam takie oto uwagi. W terenie U2 nie wyznaczono linii zabudowy tam, gdzie jest stacja benzynowa. Jest tam, gdzie jest stacja benzynowa i nie będzie sankcjonowana, bo ona fizycznie istnieje. Ona nie jest w ogóle założona do linii zabudowy, a linii zabudowy na Magdalena, bo w mojej ocenie wychodzą zapisy po ulicy Jastrogórskiej. Gdyby kiedyś w przyszłości trzeba było ulicę rozbudować, to ona wejdzie w rozbudowywanego Magdalena. Proszę, druga rzecz. Pytanie, czy pewna ta linia nie jest za mała? To ma być pędla i parki w systemie parku jedzie. Czyli pędla sama w sobie zabiera dużo. Pętla sama w sobie zabiera dużo miejsca, ale tylko pętla autobusowa, to plus parkingi. Ja nie wiem, czy tak powiem, jak to wygląda w metrach, ale pamiętam ten teren z rzeczywistości, rozumiem, że zaczyna się od parkingów przy OBI, gdzie jest mniej więcej połowa tego terenu, który jest wolny. Moje zdanie to jest za małe. Druga rzecz, czy ten parking nie jest środkiem na pozwolenie na budowę? Tam jakby sklep się na blacki budowany.
To już było sprawdzone. Chodziło wcześniej o terenuce U3. Tam było to pozwolenie. Teren U1 to jest dokładnie wyrysowane po tym projekcie, który dostaliśmy, to być piętrowy parking. I tak jest planowany.
Kolejna sprawa. Co oznacza ta żółta linia między terenami MNI, a U1?
To jest strefa wygranicza na jakimś słupku wypadającym.
Jest to sprawa, czy nie bardzo rozumiem linię zabudowy, która jest tam zabudowana, dlatego że przy dla istniejącej galerii Kornowice linia zabudowy nie jest po budynku, tylko jest wzdłuż drogi. A to oznacza, że nie wiem, od kilkunastu do dwudziestu kilku metrów można rozbudować galerię Kornowice. Czy takie ma nieznane, żeby wszystkie budynki przybliżyć do ulic? Bo Sony IKEA, gdzie które są własnością IKEA, też są, mają linię zabudowy bardzo blisko, to oznacza, że wcześniej czy później kolejne etapy rozbudowy te galerie będą stały przy samym ulicy.
Oczywiście na to będzie wszystko przemyślane.
Czyli rozumiem, Pani nas zaprasza na zespół roboczy, żeby to wszystko można zrobić. Natomiast już sekundeczkę jeszcze tylko odpowiedź. Jeszcze kilka pytań dotyczących już stricte zaproponowanych rozwiązań. Pierwsze mam pytanie o drogę KDD2. Która jest ulicą nową. I ona ma tutaj, ona, nie, przepraszam, to jest dzisiejsza istniejąca ulica Sosnowiecka, ona ma, nie, przepraszam, jest nowa, tak? Ona ma 47 metrów. No trochę dużo. Nawet jak to jest tylko najszersze miejsce.
Niestety tak to jest w tym momencie przy włączeniu do drogi przy Jasnogórskiej.
To okay, teraz mam pytanie dotyczące terenu U1. Ponieważ U1 mamy proponuje 21 metrów. A jak tam jest obecnie
ta zaproponowana wysokość jest
wyższa
przez sąsiednią zabudowę, znaczy sąsiednią.
No, ale to nie jest duże, tylko pan miejscowy. Ja rozumiem, że ten budynek salonowy jest góra 12-15 metrów.
Chodziło o to, żeby z tą zabudową po drugiej stronie ulicy Jasnogórskiej, bo tam jest ta ulica na estakadzie.
A tam jest 36 metrów z tym
dopuszczenia. No, to są tereny bardzo wąskie. Przez to, że ta linia tramwajowa przebiega tak, a nie inaczej, to są bardzo wąskie tereny, więc taka duża wysokość przy wąskich budynkach, po prostu uznaliśmy, że nie będzie to dobrze wyglądało.
No dobrze, ale kawałek dalej na ulicę U3 pani daje 25 metrów. No to by może trzeba było na jednej wysokości te budynki trzymać, żeby tak już wyglądało. A nie, że co kawały to jest inna wysokość. To samo dotyczące terenu U3. Tam jest nowo powstały salon pewnej marki samochodowej. Ale on chyba jest wyższy niż 13 metrów. Bo zdaje się, że sam salon musi mieć 6 metrów części sprzedażowej wysokości, bo to są przepisy w tej chwili. Więc to nie ma więcej niż 13 metrów. To jest pytanie, czy tak wysokość jakby nie musi się stosującą zabudową W3. Chyba, że ja się mylę, to ma 13 metrów, nie ma wtedy problemu.
Nie powiem, teraz dokładnie muszę sprawdzić, ale no skoro tak zaproponowaliśmy w planie, to nie było to sprawdzane.
Teraz tak. W obszarze UCU3 jest bardzo wysoki wskaźnik zabudowy do 4,9. Z czego to wynika? 25 metrów ze studium, 20% czynnia biologicznie, tak jak dla każdego centrum handlowego. Natomiast z czego wynika wskaźnik 4,9? Bo to jest bardzo wysoki wskaźnik.
Niestety nie powiem.
No ale pani jest projektantką, to pan powiedzcie. Znaczy, bo ja mogę pani odpowiedzieć, to nie wiem, czy to chodzi, że nie odpowiadam na pytanie, nie sam zadaję.
Nie,
bo to jest wyłącznie nielogiczne. Tak? Proponuję pani plan, który wskaźnik jest wyższy niż w innych kwestiach handlowych w tym mieście, które ustaliliśmy w studiu. I teraz jeden podmiot jest wyraźnie preferowany na pozostałe. Przed chwilą opiniowali się plan miejscowy, gdzie są centrum handlowe i tam nie ma wskaźnika 4,9. Tam jest wskaźnik chyba 2 albo 2,5, czyli dwukrotnie niższy niż tutaj. No to coś jest nie ufamy. Mam jeszcze jedno pytanie. Do paragrafu 22 do terenu komunikacji. Tu się dopuszcza płatki, przewiązki. No, pytanie, które nie bardzo rozumiem. Na terenem KDD2 dopuszcza się lokalizację maksymalnie 2 jednokoordynacyjnej części na dzienny, to jest okej. Maksymalna wysokość zabudowy 25 metrów. Czy to jest tak jak gdyby górna krawędź tej płatki, to jest na 25 metrów zawieszona?
Tak, tak
się chodzi. I szeroko się zrobi to już. To ktoś jeszcze, Adam jeszcze.
Ja mam pytanie takie, bo widzę, że ta linia zabudowy w stosunku do istniejących procesów jest bardzo dużo, bardzo odsunięta. Czy należy zrozumieć, że powierzchnia, ta wielka powierzchnia wzrośnie w jakimś stopniu do tego, co jest istniejące? To jest jedno pytanie.
A tu jeszcze się pięć dalej w tym mieście. Poza tym.
No tak, to czy teraz jeszcze mam jedno pytanie. Tak. Tutaj poza planem powyżej tej KDD1, no wydaje mi się tu, że ta tarma jest po prostu taką już okolną, rzecz powiedział, bo tutaj jest tylko, że chyba intensywność ruchu samochodowego, dlatego że tutaj są nie tylko budynki jednorodzinne, ale szereg powierzchni.
No ale faktycznie czy mam, to jest taka sama sytuacja, jak się dodali do Nowicy.
Natomiast ciekawi mnie, w jakim procencie w stosunku do istniejącej powierzchni zabudowy zwiększamy tą powierzchnię zabudowy.
Tak, to też mówiłam, że zabudowa rzecz.
Mamy na przykład 20 tysięcy metrów na tej powierzchni, a teraz będziemy mieć 40-50.
To tak samo jak to miejsca parkingowe, to było. Przez
serenę,
po prostu
nie
się
będzie
danych.
Ale to proszę śmiało sobie sięgnąć, proszę pana.
Przepraszam, nie mam ich teraz przy sobie, tak żeby szybko znaleźć.
Dobra, czy ktoś jeszcze Państwa? Ja po prostu.
Mam takie dwa spostrzeżenia i nie wiem, czy Państwo na przykład nie jest zewnątrz biura, ale dobrze byłoby się skomplikować z osobami, które projektują pracę, która już miała za wyzatu. Tam jest druga część ulicy Konrada, a na etapie koncepcji tramwaju mniej więcej na wysokości terenu 3 było gdzieś zaproponowane przejście podziemne pod ulicą Konrada i dobrze było je ująć. Ponadto można byłoby się zastanowić, czy w planie nie przewidzieć komunikacji takiej, aby umożliwić na przykład w formie estakady na ulicę Konrada, na wrotkę, znaczy wyjazd z tego terenu, który koncentracji usług nazwijmego, w stronę Huty, tylko że to trzeba nazywać częściowo w tym planie, częściowo w tym Mazury Zachód, bo to jest coś, co jakby jest pożądane w kontekście tego, co tutaj koledzy wcześniej mówili. I to jest w zasadzie radny taka uwaga nasza wspólna, bo tutaj rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, że o tym wcześniej była mowa, że byłoby to ujęć. Zróbmy plan, który rzeczywiście się przyda do czegoś, niż tylko zasankcjonowanie na tego, co jest.
Dziękuję. Czy więc, mi się wydawało, że sztuka polega na tym, że najpierw średnia analiza co może powstać, dlatego się wybieramy współczynniki, żeby to udało się napiechać i wyjechać. No a tutaj jakby powstać może dużo, a niewiele się zmienia, w obszarze, nawet zakładając, że to są nowe panowie. Jeśli się linia rozmańczająca Konrada, bo jest poszerzona, no to jak gdyby i tak układ ten wewnętrzny jest. albo odrzucenia czegoś. Czy ktoś jeszcze? Ja mam taką propozycję, bo nasze spotkanie w sprawie pastelnika Stanisława do Niksieni, tak dosłownie.
Żeby... Grzegorz Ciebie też nie było.
Też nie. Ja się przyznaję, ja mówię, że...
Tak, pan był.
No nie, nie.
Panie
przewodniczący. Panie dyrektor, miała, że się sama spowiada.
Nie, bo jest kwestia ustalenia, o której godzinie byśmy rozmawiali. Ja z panem przewodniczącym rozmawiałam gdzieś godzina 14.50. Potem pozwoliłam się zadzwonić do pana przewodniczącego Pietrusa.
Odebrał?
Odebrał, tak. Było dwie minuty później. A potem projektanci zaczęli się rozchodzić. Wtedy na pracy schodowej zobaczyliśmy pana radnego Migdała. Ale jak gdyby stwierdziliśmy, że już nie będzie tej pracy.
Czyli zespół się praktycznie odbył. Ale mimo tego nie, że ona jest za szczegółowo, rozumiem tego planu i tego też nie. Więc ja mam taką propozycję, że no bo teraz trzeba dogadać Instytutu Rozwoju Miast i Państwa z Łodzi. Pani sobie zabierze te magiczne dane, które w historii wynika, że nie trzeba ulic rozbudowywać. Ja mam propozycję taką, żebyśmy do środy ustalili, ja z panią dyrektor ustalę w środę szczegóły, pani pozbiera informacji z dwóch biur, dobrze, i w środę ustalimy termin, pewnie na przyszły tydzień. Aha, bo przyszły tydzień tak nie do końca szczęśliwy jest.
Tak, środę.
W środę po południu.
No jak Państwo
chcecie. Proszę Państwa, a w czwartek 2 listopada Państwo byście akceptowali, gdyby się dało taki termin zorganizować? 2 listopada? Załóżmy, no nie, no, moja propozycja, taka w sensie organizacyjna. To pani dyrektor chyba informowała na pani do rady? Dobrze? Wstępnie na 2 listopada. Nie, bo jeżeli nie, no to nie ma problemu. To jest ta propozycja robocza, żeby z czymś wyjść. No to zobaczymy, czy Państwo w ogóle pasuje, bo to są dwa zewnętrzne biura. Ok, czy ktoś jeszcze sprawy tego planu? A jak Państwo pracują? Nie widzę. Ok, no to mamy ustawę. Przechodzimy w takim razie dalej. Następny punkt, czyli Kazimierz.
Szanowni Państwo, przedstawić ten plan razem opracowany przez Biuro Planowania Przestrzennego, bo projektantem planu jest pan Marcel Masowa. Przystąpienie do tego planu nastąpiło 5 listopada 2014 roku. Oczywiście plan obszarowo może nie jest aż tak dużym, bo natomiast plan niezwykle interesujący, niezwykle ciężki z punktu widzenia zaprojektowania i zapisania ustaleń planu w sposób szczegółowy, dlatego że plan o charakterze absolutnie historycznym obejmuje obszary dzielnicy pierwszej Stare Miasto i dzielnicy drugiej częściowo Brzeguszki. No, głównym celem jest oczywiście zachowanie formy urbanistyczno-architektonicznego śródmiejskiej części miasta. Niezwykle istotna tutaj była współpraca z konserwatorem. W zasadzie plan jest tak szczegółowo opisany, że projektant odnosi się do poszczególnych budynków, zapisując ustalenia dla konkretnych realizacji. Państwo mieli to przedstawionego na Komisji Planowania 15 grudnia. Uzyskał wówczas pozytywną opinię z uwagami. W tej chwili mamy sytuację taką, że plan ma aż 4 wyłożenia. Oczywiście czwarte było tylko częściowe, natomiast no, ze względu na zainteresowanie tym planem były aż 4 wyłożenia. Bardzo proszę pana projektanta w omówieniu głównych założeń odniesienie się zwłaszcza do państwa opinii z poprzedniej.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja bardzo krótko chciałem powiedzieć o tym planie, jednak zamieścić najważniejsze fakty na temat wprowadzenia tego planu. To jest ten sam slajd, który był Państwu prezentowany w grudniu 2015 roku odnośnie danych statystycznych. Ja tylko chciałem zwrócić na to liczbę mieszkańców, która aktualnie zamieszkuje obszar ze 10 tysiąca ludzi. I być może, jeżeli będą mieli Państwo uwagę, uwagi albo pytania, to będzie to ważne dla dalszej naszej dyskusji. To są powtórzone cele planu. Naprawdę tych celów jest 7, są bardzo określone. Dlaczego ten plan sporządzany? Ja też te cele omawiałem na ostatnim naszym posiedzeniu w grudniu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, dostało to na sylwety zachowania najcenniejszych elementów środowiska, ochrony istniejących zieleni, kształtowanie przestrzeni publicznych, rozwiązanie problemów komunikacyjnych, umożliwienie skutecznych działań rewitalizacyjnych. Ja to tylko chciałem przypomnieć, nie będę tego omawiał dzisiaj. Odnosząc się do procedury, tak jak Pani Dyrektor powiedziała, przyjęliśmy całą procedurę planistyczną określoną w ustawie. 4 razy oczywiście powtarzaliśmy ten etap, to znaczy było wyłożenie, ponowienie opinii, uzgodnień, znowu wyłożenie, ponowne opinie, uzgodnienia, zmiany dokonywane w projekcie planu. Z istotnych kwestii 2 ostatnie wyłożenia już dotyczyły rysunku planu, znaczy drugie, to trzecie wyłożenie tylko w bardzo małym zakresie, a czwarte już chodziło o sam tekst. Przechodząc do Państwa opinii, czyli z grudnia, było 6 uwag. Te uwagi zostały w 4 punktach zupełnie uwzględnione i to wprowadziliśmy do projektu planu bez żadnych zmian, niemalże można powiedzieć. A więc dodano parametr wysokości względnej obok wysokości bezwzględnej. Ta wysokość w tym planie jest bardzo istotna, ponieważ mamy chronić sylwetę Starego Miasta, a więc ta wartość bezwzględna jest bardzo przydatna dla określenia, której żaden obiekt nie może przekroczyć. Dodaliśmy również informacje na temat nawierzchni, gdyż tutaj w planie, ponieważ jest to obszar wpisany częściowo do obszaru UNESCO, były określone nawierzchnie, z jakimi mają być poszczególne drogi. Została informacja, że te nawierzchnie mają być albo flipowane, albo takie fachowe określone, czy płomieniowane. I to się znalazło w projekcie planu. Zostały doprecyzowane materiały, które mogą być na dachach budynku i ich kolory, jak to miało wyglądać. Dostaliśmy analizę terenu U19. Tam Pan Przewodniczący zwrócił na Komisji uwagę, że była jedna działka, która była poza liniami zabudowy i tutaj się odniosę, by pokazać ten rysunek. To jest teren, on był wtedy większy, obejmował też te działki. Chodziło o tą działkę, a mianowicie w związku z bardzo małą odległością okien domu Starców, który się znajduje tutaj przy ulicy Chmielewskiego, zdecydowaliśmy, że ta działka ze względów urbanistycznych nie była predysponowana do zabudowy, że to będzie przeznaczone pod zieleń publiczną, która jest przeznaczona do wykupu. Jakkolwiek jest to bardzo ciekawe połączenie, bo ona łączy teren szpitala z bulwarami Wisły, a więc przyszłościowo może powstać bardzo interesujące połączenie tych potrzebnych społecznie usług i budynków z terenami zieleni ogólnie dostępnych, zieleni publicznej. I teraz przechodząc do 2 uwag, do których nie do końca nam się udało je uwzględnić w planie, a które Państwo wnioskowali. Jedna dotyczyła przeznaczenia terenów MW przez U, a mianowicie, żeby usługi można było lokalizować tylko na pierwszych 2 kombinacjach, bądź też w poszczególnych budynkach. Więc Państwo wnioskowali, żeby robić tą inwentaryzację, jakoś ten problem ugryźć. Ten temat był bardzo szeroko dyskutowany również na Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jak to powinno zostać zrobione? A mianowicie my po komisji zmodyfikowaliśmy troszkę to założenie, a mianowicie wprowadziliśmy do projektu planu zapis, że na parterach nakazuje się lokalizację usług, żeby to było taki przykaz jedyny, natomiast pozostawiliśmy ogólne przeznaczenie. Ten zapis nam wypadł, gdyż na wyłożeniu właściciele buntowali się i powiedzieli, że oni nie chcą takich zapisów, że chcą też mieć w parterach mieszkanie i chcą mieć tą dowolność. Dla nich to przeznaczenie, to już na pierwszym wyłożeniu wyszło przeznaczenie MW przez U, gdzie jest dopuszczone to i to, jak najbardziej odpowiadało. Ale przechodząc do tej MQ i do w ogóle analizy tego zagadnienia, czy można robić usługowe, czy tylko mieszkaniowe, czy gdzieś te usługi lokalizować, chciałem przejść do w ogóle sporządzania tego planu i uwarunkowań, które dokonaliśmy w biurze, jak również analiz, które były dokonane, żeby dojść do tych ustaleń, tak naprawdę do wytycznych, jak ten obszar powinien się przekształcać i zagospodarować. Na początku wykonaliśmy dokładną inwentaryzację urbanistyczną, oznaczając budynki, które są teraz usługowe, jak również budynki, których partery są usługowe. To są te generalnie kolory czerwone na tym rysunku.
Jak Państwo czerwony jasny czy ten ciemniejszy?
Czerwone. Generalnie czerwone to są jakiekolwiek usługi. Jeżeli to jest wąska linia to po prostu z brązowego budynku, znaczy to były usługi w parterach, bądź też na jakimś piętrze, ale my to zinwentaryzowaliśmy, że tak to było. Następnie zaczęliśmy się zastanawiać, jak ten obszar będzie wyglądał w przyszłości, albo znaczy jak on już funkcjonuje, przepraszam, jak będzie w przyszłości, odpowiadam zaraz ten slajda. I wyróżniliśmy takie 3 duże skupiska obszarów usługowych. To jest tutaj ulica, obszar przy ulicy Szerokiej, obszar Placu Nowego, jak również obszar wokół terenu Placu Wolnica. Tak naprawdę on może powinien objąć tą drugą część ulicy Krakowskiej, ale to zaraz tak naprawdę zostanie tutaj doprecyzowane. Następnie analizując, jak ten obszar też funkcjonuje, stwierdzimy, że to też jest określone w studium, że występują takie trzy główne ciągi tak naprawdę też usługowe, to są reprezentacyjne ulice miejskie. To jest ulica Dietla, która tutaj przebiega, wzdłuż której też uciążliwości aktualnie wskazują na, predysponują ją do lokalizacji usług bądź bardzo reprezentacyjnej również zabudowy takiej mieszkaniowo-usługowej typu hotele. Jak również dwa duże ciągi usługowe to ulica Starowiślna i ulica Krakowska. Idąc dalej i patrząc na to, jak ten obszar, jaki on ma potencjał i co się dzieje, patrząc na zrealizowaną przez miasto kładkę Bernacką, która jest tutaj, aktualnie w urbanistyce mówi się o efekcie kładki Bernackiej. To jest bardzo ciekawe zjawisko, że ona generuje, że ta ulica tutaj do niej doprowadzająca i okolica zmienia się również jej profil na bardziej usługową. Jak Państwo tam byli jakiś czas temu, a teraz to się bardzo przekształca. Druga element to te dwie ulice, które tutaj idą w tym kierunku, również planowana kładka nad Wisłą, również jest szansa na tą przemianę, a więc to kolejny generator, że tych usług tutaj tak naprawdę się pojawia. Trzeci element aktualnie realizowany to jest kolej, poszerzenie kolejnego pasa po obu stronach, czyli znowu generator hałasu ruchu i jakkolwiek przemian. To jest bardzo istotne, jak tak naprawdę ta przebudowa wpłynie na bezpośrednią okolicę istniejącej ulicy, jak również tego fragmentu przedłużenia, które tam przewiduje i to było zapewniona ta rezerwa terenu poprzez drogi wewnętrzne akurat, ale ważne, że rezerwa terenu. I to wszystko też się ze sobą łączy, gdyż wiadomo, że to komunikacyjnie i funkcjonalnie musi być są połączone. I ta analiza wskazuje, że naprawdę ta funkcja usługowa jest bardzo ważna. I my tutaj mieliśmy bardzo duże wątpliwości, czy my powinniśmy ją na te etapy planu miejscowego jakkolwiek regulować. Szczególnie, że dotarliśmy do danych na temat usług zlokalizowanych w obszarze z Urzędu Statystycznego, czyli instytucji niezależnej od Urzędu Miasta Krakowa, która pokazała, że aktualnie na Kazimierzu jest tych usług bardzo dużo. To jest około 3,5 tysiąca firm, które są zlokalizowane. I tutaj mamy taką też dygresję, że Kraków aktualnie dąży do idei Smart City albo do takiej idei New Urbanism, która mówi o tym, że miasto powinno być bardziej lokalne, bardziej też jest w Niemczech teraz taka idea Stadt der kurzer Wege, czyli miasto krótkiej drogi. Że mamy około 10 tysięcy mieszkańców, 3 tysiące firm. Załóżmy, że każdy pracuje w tym samym miejscu, mało się porusza, jest mało mobilny, nie generuje korku, nie generuje ruchu, zostaje na tym obszarze. Również analizowaliśmy miejsca parkingowe i liczbę samochodów, które aktualnie jest na Kazimierzu. To tak abstrahuję troszkę, ale to jest znowu około 3 tysięcy aut. I to jest rzeczywiście tak przypada, że jak mamy jakąś przeciętną rodzinę i tak dalej, to że mamy te 3 tysiące firm, 3 tysiące miejsc, 3 tysiące samochodów, być może to zostanie zmniejszone, ale w każdym razie to świadczy o tym, że ten obszar może sam funkcjonować, on się może rozwijać w tym miejscu i być może rzeczywiście to jest przypadkiem, żeby to przeznaczenie zostawić. Kończąc ten temat, a odnosząc się do Państwa ostatniego postulatu na temat zwiększenia minimalnego wskaźnika miejsc parkingowych dla mieszkańców wielorodzinnej, nie zostało to uczynione, gdyż uchwałą kierunkową, jaką Państwo podjęli i my się do niej trzymamy we wszystkich planach, to nasza zasada, jest ta uchwała z 2012 roku i takie wskaźniki, jak w tej uchwale zostały przyjęte i wprowadzone, zaimplementowane do tego planu. Państwo pracują nad tą zmianą, jeżeli ona wejdzie, możemy przystąpić do zmiany planu, jeżeli to będzie konieczne. Omówiłem Państwa uwagę, jeżeli byłyby jakieś uwagi do planu, ja bym bardzo się otwarł. To wszystko.
Dziękuję bardzo. No to jest zawsze. Zresztą. Tylko, że właśnie mieliśmy co do idei tej uwagi, która nie została uwzględniona. Jej, że tak powiem, przyczyną była obawa przed tym, co się dzieje. Pan jakby mógł pokazać tą mapkę czerwono taką bordową, dobrze? Czerwono-brązową. Dlatego, że ja mam na przykład taki absolutnie bieżący. Na przykład na ulicy Sebastiana jest na Brzozowym. Jest do kupienia kamienica, w której mieszkają jeszcze trzy albo cztery mieszkania, które jest już sprzedawana pod hotel. I ta kamienica jest MW przez U. I mój zamiar był taki, żeby właśnie nie doprowadzić do tego, że będzie się wypychało ludzi mieszkających na Kazimierzu, bo przez przekształcanie budynków mieszkalnych czy mieszkalno-usługowych w stricte usługowe. Tylko, że ci ludzie przez nowego właściciela, który kupuje duży udział, bo tak jest wstawiona ta komisja, no po prostu przecież przymuszeni do tego, żeby te mieszkania sprzedać, żeby się przeprowadzić i zamienić. I na tym polegał, że o to opierał się pomysł na tą pierwszą uwagę. Oczywiście ja nie miałem w zamyśle wprowadzenia obowiązkowych zapisów, że na parterze mają być usługi. Takiego zapisu w tej uwadze nie ma, bo ja miałem świadomość tego, że część kamienic jest w 100% mieszkalna, a przynajmniej są partery mieszkalne. Natomiast chodziło mi o to jakby z mojej wiedzy nic się nie zmieniło, że istnieje realna obawa, że kierunek przekształceń w relacji na ilość turystów, zresztą pan nawet pokazał firmy, tam były tak jedna, to było 30 minut, zatrudniają 1000 osób. Rozumiem, że one mają tam siedzibę, a tam, że powiem, nie pracują ci ludzie. Ale na przykład to niedawno na Kazimierzu miało swoje biuro na Kraków, druga z wielkości firmy, która ma w Polsce z Sopotu. Na Wolnica, przy Bożego Ciała. Taka miejsce jest całkowicie pusta. Teoretycznie jest ona usługowa. Faktycznie jest pusta. Natomiast jest cała masa takich miejsc, gdzie powstają hostele, apartamenty te bookingowe na krótki najem. Powstają hotele w miejscu kamienic, z których się wykupuje po prostu szczególne udziały. Mój zamysł polegał na tym, żeby przykrócić trochę ten proceder. I dlatego tej uwadze, którą ja zaproponowałem, chciałem, żebyście Państwo zdiagnozowali, ile jest budynków, które są w całości usługowe i je już zostawić. Ile jest usługowo, na przykład w parterze, a reszta mieszkania, a ile jest częściowo usługowe i dopuści usługi na dwóch pierwszych kombinacjach, wychodząc z założenia, że hałas takie eksploatacyjne miejskie, czy komunikacyjny, czy w nocy turyści, czy w ogóle hałas takie miasta, będzie mniej odczuwany na wyższych kondygnacjach. I dlatego taką propozycję złożyłem. Ja się po prostu boję tego, że jeszcze kilka lat boomu turystycznego i inaczej. Hotele funkcjonujące na Kazimierzu, według mojej wiedzy, mają obłożenie powyżej średniej w Krakowie. 80 parę, 90 parę procent. W związku z tym to jest obłożenie na poziomie, że powiem, możliwości utrzymania higieny w tym hotelu. Co to oznacza? To oznacza, że każda destynacja hotelowa na Kazimierzu się po prostu sprzedaje, tak? Czyli się komercjalizuje. To oznacza, że będzie zapotrzebowanie na kolejne. Zresztą spory hotel się na Wawrzyńcach buduje. Buduje go amerykańska firma w Krakowie. Więc ja myślę, że szkoda, że Państwo nie zwrócili się do uwagi, bo ona by przyblokowała po części ten proces przekształcania części, bo tam jak pan miał różne dane, że mieszka 10 do 12 tysięcy ludzi, ale nieważne, w każdym razie przyhamuje proces wypychania mieszkańców na rzecz wprowadzania usług o charakterze turystycznym. Bo zakładam, że takich firm biurowych jest niewiele, takich większych, to nie są takie małe jakieś biura, natomiast większych jest niedużo, bo nie jest sporo usług o charakterze turystycznym i takich usług bieżących. No szkoda, bo mi się wydaje, że ten proces powinien być na chwilę przyhamowany, bo istnieje realna groźba, że za 10 lat jeszcze będzie hossa w turystyce, to tam nie będzie nawet połowy tych ludzi.
Czy dalej dyskusja, czy obok?
Czy to jest taka moja opinia?
Mhm. To jest, nie wiem, czy mam się odnosić, czy nie.
Nie, nie musi się pan. Odniósł pan się rozpatrzeniem uwagi. Czy to jest Państwa? Nic Państwa. No, przepraszam, Budzień Piotrus.
Chcę zapytać o szeroką wolności, czy jest usankcjonowany na budowie, czy też plan zapewnia, że ma budowa jest legalna i będzie rozbudowana.
Kwestia szerokiej 12 jest kwestią przez to było ostatnie wyłożenie powtórzone, ponieważ nie ma jeszcze prawomocnego wyroku sądu, tak naprawdę 30 lat budowa, jest bardzo ciężko odpowiedzieć na pana pytanie, czy plan sankcjonuje jakąkolwiek samowolę, gdyż nie wiemy, czy ona następnie, czy ona wystąpiła. Aktualnie w planie jest zapis dla szerokiej 12, określający maksymalną wysokość budynku i kąt nachylenia płaci frontowej dachu, gdyż to było najważniejsze dla konserwatora wojewódzkiego, który jest niższy niż obecnie ma budynek. To jest wartość na poziomie 18 metrów i to była wartość, którą kiedyś konserwatorzy stwierdzili i tak to mieliśmy pewnie sprowadzić dosyć materiałem szerokim biegu sądowym, że na tą wartość wysokości była zgoda wstępna organu ochrony zabytków, żeby dany budynek miał. I tyle mogę odpowiedzieć na to pytanie.
Poniżej
aktualnego stanu, tak.
Drugie pytanie dotyczy frontu. Jak będzie skutek stoi ściana frontowa, wnętrze jest wydłużane, a potem się dobuduje zupełnie nową substancję. Na to mam pytanie, jaki skutek będzie tych zapisów planu w tym zakresie?
Proces, o którym Pan powiedział, jest procesem bardzo skomplikowanym i ja mam chyba takie, mogę powiedzieć, że przekonanie, że ustawa o planowaniu czy zagospodarowaniu przestrzennym nie daje planowi aż takiego władztwa, żeby on powiedział, że fragment kamienicy będzie mógł być zburzony, a fragment zostanie. Co plan robi i co my możemy zrobić? Jak chodzi o elewacje frontowe budynków, na tym terenie jest około 860 budynków, z tego 100 jest wpisanych do rejestru, około 500 jest wpisanych do ewidencji. My dla każdego z tych obiektów ustaliliśmy odrębne zasady, następnie dotyczące elewacji. Dla budynków wpisanych do rejestru, odrębnie dla budynków wpisanych do ewidencji, oddzielnie dla zwykłych budynków, które są w tym obszarze. To jest w rozdziale dotyczącym przygotowania zabudowy dosyć szczegółowo opisane, co tam można z tą elewacją robić. Ponadto dla każdej nieruchomości wpisywaliśmy maksymalne gabaryty, wysokości itd. i wskaźniki, bo do tego nas ustawa predysponuje i daje nam takie uprawnienia, żebyśmy to mogli robić. Natomiast jak wygląda już sama przebudowa tego obiektu jakiegoś, to niestety na tym, ponieważ jest to cały obszar wpisany do rejestru zabytków, na tym jeszcze czuwa konserwator. I on każde pozwolenie na budowę, każde zgłoszenie, on jeszcze widzi i on to uzgadnia, bądź też kwestionuje. Ale stricte powiedzenie, że ta część kamienicy ma zostać, a ta, znaczy niezmieniona, a na przykład ta cała się wyburzy, to uważam, że my nie jesteśmy, plan nie jest dokumentem, który może o tym zadecydować.
Okej, czy ktoś z Państwa jeszcze? Z Państwa na sali? Nie widzę. W takim razie rozumiem, że omówiliśmy plan ustawy. Przechodzimy do punktu 7. Zaproponowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia w sposobie rozpatrzenia wniosku przez prezydenta uwag złożonych do projektu miejscowego planu obszaru Kazimierz 2295. Bardzo proszę.
Pan Gorny. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem powiedzieć, że były 4 wyłożenia. Na każdym z tych wyłożeń były składane uwagi. Już przeczytam pokrótce, jak to wyglądało. Na pierwszym wyłożeniu było złożone 69 pism i uwag, na drugim wyłożeniu 49 pism i uwag, na trzecim wyłożeniu 25 pism i uwag, na czwartym wyłożeniu 11 pism i uwag. W tej uchwale, o której jest teraz mowa, czyli druk 2295, przedstawione zostały Państwo uwagi, które nie są nieuwzględnione przez prezydenta miasta Krakowa. Jest to 71 pozycji, bo niektóre uwagi były grupowane, bo dotyczyły tej samej kwestii. Czy chcą Państwo usłyszeć pogrupowane, do czego dotyczyły te uwagi?
Znaczy, tylko na żadnych się zapoznali, więc tego proszę.
Czy mam powiedzieć, czy nie?
Jak go zaczynamy?
Mamy pytanie do poszczególnych.
Czy zakładam, że tak, że oni się zapoznali, to może przejść po prostu do pytań, od razu.
Bardzo.
Dobrze? Okej. Okay. To otwieram tak, że oraz dyskusję. Tak by zabierał Pan bardzo proszę.
Takie pytanie. Liczba porządkowa 2, liczba 6. Paragraf i tak dalej. Uwzględnienie ostatecznego pozwolenia na budowę numer 62/2014 z dnia 2014 po działce minimalnej strefy jest, że w skali terenu geologicznego studium to jest 27%. Ja się pytam, czy tam jest pozwolenie na budowę, czy tam jest muzeum? Bo odpowiedź nie dotyczy tego pytania.
Tam jest wydane pozwolenie na budowę, ten budynek już stoi i Pan chciałby mieć wskazanie zgodnie z pozwoleniem na budowę. Ale w planie nie robimy tego, bo studium nam nie pozwala na tak niskiego wskaźnika. Studium pozwoliło maksymalnie obniżyć stanie geologicznej w tym terenie do 24% i ten Pan dostał 24%. Dlatego odpowiedź w uzasadnieniu mówi o odnośnie do uchwały.
To trzeba było tak napisać, nie? Żeby
jest pozwolenie, też pan uważa, napisał, że na pozwolenie prawomocy pozwolenie na budowę. Ale my nie możemy wprowadzić zapisów tego pozwolenia, gdyż tym nie pozwala nam zwiększyć tak wysokości, gdyż ono określiło, jaką mamy wysokość zabudowy. I dlatego to jest cenne wyjaśnienie. On, ten budynek to jest ostatni budynek ulicy Lica, on jest aktualnie zrealizowany, on sobie skończył.
Ale ja
rozumiem,
że powinno być napisane w ten sposób, że dopuszczone to znaczy, plan pozwala, a studium nie. No i tyle, no.
Nie, plan nie pozwala, bo plan musi być zgodny w ogóle z studium. Czyli plan też nie pozwala.
Pozwolenie pozwala, a studium
tak,
nie.
Tak,
tak, bo po...
tak. Dlatego, że proszę Państwa, ten człowiek ma wydane pozwolenie na bazie decyzji ustalającej warunki zabudowy. Są takie przypadki, gdzie z analizy terenu sąsiedniego wynika, że mógł uzyskać wyższe parametry, bo sąsiedztwo pozwalało na to, a my mamy ograniczenie związane ze studium i w związku z tym my nie możemy. Ten człowiek, jak dostał pozwolenie na budowę, to sobie zrealizuje, odbierze ten budynek i będzie miał takie parametry. Natomiast nasz plan absolutnie w tym momencie no jest jak gdyby niezgodny z pozwoleniem, ale no, nic się temu człowiekowi nie stanie, bo on zrealizuje na podstawie budynku.
Teraz mam pytanie dotyczące dosiedli.
Tak.
Części poddaszy.
Tak.
Znalazłem pytanie, że są kamienice, które od części frontowej mają ważne do dosiedli. Podwórz też mają czasami dwa, w związku z czym ci ludzie piszą w ten sposób, nie? Ja zadam na Józefę, że jeżeli ja mam też wielką część kontrolę, to tego na przykład nie są wysokie dachy poddasza, można dwie kondygnacje włożyć, budować. W związku z czym zadam pytanie, dlaczego nie mają tego prawa. Tu jest opinia, że MWA wyraziła zgodę i wytyczne konserwatora. Rozumiem, że wytyczne konserwatora i wójt, który ja i jak robiono te pozwolenia na budowę. Bo wtedy przecież też był ten zrównoważony rozwój i mają
obrazy. Tego konstruktu zabytku zabytku bardzo często wydaje się inne wytyczne do WZ i planu i pozwolenia na budowę, a zupełnie odwrotne. Do planów miejscowych. To jest w zasadzie każdy plan, w tym historycznym, to jest nieco bardziej widoczne. Tak jak tutaj na Stradomiu, czy kiedyś na Starym Mieście. To jest tak, że on potrafi dać sprzeczne opinie. I on jakby to, co wyda do planu, to i pan projektant musi wprowadzać.
Proszę Państwa, ja jeszcze rozumiem, jakoś tego przyznawania,
dlaczego? Kiedy na terenie jednego z ogrodów przyklasztornych powstanie hotel i to wyznaczy konserwator. Taki zapis. A nie plan miejscowy, bo miejscowy tam przewiduje ziemię. Znaczy plan studium przewiduje ziemię do dyspozycji konserwatora zabytków i konserwator zabytków tam wpisze hotel. Będziemy go głosować za jakieś 2-3 miesiące. Pan radny rozszerzy horyzont zdolności administracyjnej.
W takim razie jeszcze przygłoszę. Kwestia podwyższeń dochodów w kondygnacji kamienic. Że przerabiali to. Jedna kamienica może być podwyższona, druga nie. Stanowisko konserwatora nie ulega, że oni się bała.
Że, proszę Państwa, taki charakter ma zawodowa, bo to nie jest sytuacja taka, że konserwator zrównuje wysokości kamienicy, a wręcz przeciwnie, uważam, że charakterystyczne dla zabudowy Krakowa jest to, żeby te kamienice były jak gdyby ruchome. A poza tym, no to każda z kamienic ma inne wartości historyczne. I to indywidualnie, dlatego też jest, zapisy są bardzo indywidualne.
No nie w każdym król chodzi do dole.
Dziękuję.
Czy pan radny jeszcze chciałby wstrząsnąć dziedzinę analityki konserwatorskiej?
Konserwatora.
Panie radny, za 3 miesiące pana horyzonty wiedzy administracyjnej, że tylko konserwacji się rozszerzą do granic możliwości, także poczekajmy od drugiej naszej cierpliwości. Będzie się działo. Okej, czy ktoś jeszcze? Później jeszcze proszę. Panie
radny,
tak, to jest uwaga, która wpłynęła na... wyjaśnij szerzej. Na pierwszym wyłożeniu chyba numer 34 i wojewódzki konserwator zabytków powiedział, że aktualnie nie ma żadnych badań na temat tego odbudowy, odnowy i innych prac, które zaproponowała muzeum, że on nie może przyjąć takiej koncepcji, że ona nie jest poparta żadnymi ani badaniami archeologicznymi, ani historycznymi. W związku z tym my, że w ramach konsultacji my zwrócimy tą uwagę od razu. Znaczy... Nieuwzględniona i pokażę ten teren. To chodzi o plac Babu. Rada dzielnicy tutaj wniosła, ponieważ aktualnie są 2 takie klomby zielone, że oni by chcieli cały ten teren placu z naszych oddzieleń. Nie mogliśmy się zgodzić z tym stanowiskiem z wielu względów. Jeden to jest, jak chodzi o ład przestrzenny, że miasto to są place, ulice i budynki. Oczywiście też zieleń. I te place stanowią bardzo istotną rzecz w strukturze i krystalizacji tej struktury miejskiej, jak również wpis do rejestru Kazimierza. Mówi też o tym, że to rozplanowanie tych poszczególnych wnętrz też urbanistycznych jest bardzo istotne. W związku z tym my przy którejś uwadze, to nie było chyba Rady Dzielnicy, zwiększyliśmy skalę powierzchni wielodziedzinnej na tym terenie placu, żeby w jakiejś części zachować te 2 klomby. Ale jednak nie zgodziliśmy się z tym, żeby ten teren zaszedł podzielony.
Jeszcze mam pytanie o taką działkę przy szerokiej. W tym chodniku, który wychodzi z Szerokiej na Miodową. Tam jest ogródek, a kiedyś istniała kamienica historycznie. Tu przy ZP4, oto. A skoro tak, to czemu ona nie ma linii zabudowy, tak jak pozostałe kamienice okolicy?
Tam aktualnie nie ma kamienicy.
Ale kiedyś istniała.
Kiedyś istniała. Ona ma cofnięty, jak pan radny przeczytał dokładnie zapisy planu, bo tam jest napisane, że dla tej działki konserwator nam dał taką wytyczną, że należy chronić historyczny przebieg muru. I ten mur przebiegał właśnie mniej więcej w tym miejscu, gdzie rośnie tutaj to drzewo, w związku z tym my dostaliśmy linię. I w jednym z uzgodnień z konserwatorem mamy takie właśnie uzgodnienie od tej pory.
Dobra, coś jeszcze? Nie widzę. Przepraszam, bardzo proszę.
Czy jeszcze chciałem zapytać, w
jasne, śmiało.
Pytanie dotyczy, czy jest tutaj na możliwość, bo nie doczytałem, bo czy w jakieś tam miejsca, na terenie tam miejsca, pierwsze pytanie, ale nie wiem, czy można by uzyskać taką mapę założoną tam miejscowe, gdzie nie ma możliwości rozbudowy na budowy, czy jest to teren inwestycyjny.
To kwestia druga to jest kwestia uzyskania mapy, to rozumiem, że powinno być przekazane, a odnośnie lokalizacji garaży podziemnych, to na rysunku planu jest wyznaczona taka, ona jest prawie pozioma strefa i to jest tak zwana strefa, chyba w końcu się to nazwało lokalizacji parkingów podziemnych, ale powiem genezę, bo nazwa to nie jest akurat taka bardzo istotna. Konserwator zabytków w ramach sporządzania planu w pewnym momencie powiedział, że on wyznaczy nam obszar tak zwanego widocznego Kazimierza, w którym on nie widzi lokalizacji garaży podziemnej. I my tą strefę naniesiemy, to jest właśnie wewnątrz, tutaj jest oznaczony ten, tym pionowym obszar poza, a w środku jest ten obszar widocznego Kazimierza i tam nie można organizować parkingu podziemnych. Z wyjątkiem chyba 6 miejsc, gdzie on wydał uzgodnienia, powiedział, żeby te uzgodnienia już zostawić, żeby w tych, na tych działkach konkretnych, co wskazanych w stronach planu, można było zorganizować te karty podziemne. Ta mapa była prezentowana już Państwu, jakby Pan chciał, którzy mogą udostępnić, bo my ją mieliśmy już na poprzedniej komisji. Być może tam na etapie złożenia jakoś tam...
Myśmy dużo zapytywali o to przy etapie opiniowania.
Tak, to już na pewno było prezentowane i tam była taka mapa szara i tam było kilka miejsc, w których Kazimierz Radzie konserwator uzgodnił jakieś już pozwolenia na lekarzy tych garaży podziemnych i my tylko wyjęliśmy w planie.
Między innymi Zieraniec przy kościele Bożego Ciała. Wtedy był dopuszczany jako parki podziemne.
Nie, tam to chyba zostało...
Skoro nie ma więcej pytań, to przejdziemy do zaopiniowania. Ktoś z Państwa radnych jest zaopiniowany pozytywną do projektu uchwały 2295 w sprawie rozstrzygnięcia w sposobie rozpatrzenia przez prezydenta uwag do obszaru Kazimierz, w sprawie 2295. Kto z Państwa radnych jest za? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Oświadczam, przepraszam, sprawy bieżące. Czy ktoś z Państwa bieżący? Nie, 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 tak, bardzo proszę.
Dostałem maila
wow.
Z ZIS-u.
Wow.
Nie z ZIS-u, w sprawie strzelnicy księdza Jacka Bogdana, który dzisiaj opiniowaliśmy. I oni twierdzą nadal, że pani projektant, że plan zablokuje uwagę. Te czynniki, które są w tym projekcie, na które złożyli się w swojej naturze, jeśli plan będzie wcześniej w życie niż 100, to oni nie zbudują mieszkania. A fajnie, że po tego nie było pani dyrektor, bo tutaj zarzekała się, że to jest. Plan nie
zablokuje, jechali
na tym.
To znaczy, pan projekt jest pewnie myśliwy logiczny. Ja oczywiście od razu powiem, że ja tej dokumentacji nie oglądałam w 100%, czyli to jest Wydziale Architektury. Natomiast była sytuacja taka, że zresztą pan rozmawiał z panem prezydentem, ja nie byłam wtedy na tym spotkaniu. I potem, jak gdyby te informacje pani prezydent sprawdzała w Wydziale Architektury, a ja powtórzyłam tę informację. Była kwestia, że na fragmencie tej działki jest asfaltowe boisko, które po prostu, żeby hala mogła powstać, należy zlikwidować to boisko i wtedy wskaźnik powierzchni biologicznej czynny jest zachowany. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo jeżeli jest cel w postaci wybudowania hali, to można na chwilę zlikwidować boisko, jeśli nie na zawsze, ale no zawsze potem można próbować różne rzeczy. Natomiast no tutaj jest waga w postaci planu miejscowego, który będzie i będzie chronić inne miejsca, które w tej chwili sam pan wie, że są bardzo istotne, zwłaszcza ten obszar spółdzielni mieszkaniowej, chyba Zgoda się nazywa, który jest najbardziej palącym problemem, a tu po prostu no, trochę trzeba być elastycznym, jak chodzi o zapisy planu.
Tam ponad 100 dni nie tyle określi biologiczną czynną, co nie wiem, tak mówię, że
to się nie zgodzę, dlatego że jak chodzi o intensywność kochala, to przecież jest jedna kondygnacja, w związku z tym problem intensywności zawsze się rodzi, jeżeli mamy jakieś kondygnacji. Natomiast mnie się wydaje, że tam nie ma żadnego problemu. Ale proszę Państwa, z różnymi z firmami, które współpracują z miastem, z wykonawcami, to nie jest pierwsza rzecz. Ja nie chcę twierdzić. Może oby tutaj się ta pani też myliła. Natomiast nie wiem, czytanie ustaleń planów przez projektantów to jest bardzo różne. I bardzo często się zdarzają przypadki, że przychodzą, mówią, że tutaj nie ma zgodności, trzeba zmieniać plan, po czym siadamy, okazuje się, że jest wszystko w porządku, tylko projektant nie umie czytać ustaleń planów.
To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj pani
zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle w tym planie jest wskaźnik powierzchni zabudowy, bo raczej nie ma intensywności zabudowy.
Ja mógłbym prosić Pani Dyrektor, żeby na sesji, nie wiem, czy Pani Prezydent, jakby jeszcze to sprawdzić, na sesji, bo już nie będzie dyskusji, bo nie ma żadnej poprawki, za nie będę można brać głosu, ale żeby Pani Prezydent mogła...
Znaczy, wiedziała, że tak tu trzeba sprawdzić ten projekt.
Bardzo dziękuję. Ja mogę tego maila, nie wiem, co dostałem wcześniej. Bo mamy tutaj jakieś terminy. Dostałem od tej pani.
Natomiast na przyszłość też zawsze prosimy jednostki. No ja to, co się dzieje z SIS-em, ja to po prostu one sobie przypominają ostatni.
Czy coś jeszcze innego? Nie widzę się w stanie komunikaty. Nie widzę. Dziękuję za rekompensatę.